Powiem wam, że tą pieśń znałem, co śpiewaliśmy ostatnio już bardzo długo, ale jest taka niesamowita. I w zasadzie śpiewaliśmy 6 zwrotek, a można by chyba jeszcze kilkaset wyśpiewać, jakby tak się przyjrzeć, za co Bogu można dziękować. 15 maja, taka ciekawostka, 1940 roku w miejscowości San Bernardino, to jest w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych, powstał pierwszy bar założony przez dwóch braci, Richarda i Mauricia McDonaldów. 1940 rok. 13 lat później firma zmieniła trochę swoją formę i zaczęli udzielać tak zwanych franczyzn. I z roku na rok coraz więcej barów czy restauracji powstawało w całych Stanach Zjednoczonych, później nawet na świecie. Ktoś z was wie, ile w Polsce jest McDonaldów? Nie. Jest taka rzecz, o której szkole uczą, czy nie? 351 było w zeszłym roku, nie wiem, ile jest dzisiaj. Jest to popularna restauracja i muszę się przyznać, nie wiem, czy to jest powód do chluby, raczej nie, ale często z niej korzystam. Jest to dosyć wygodne, no bo nie trzeba za wiele czasu. Podjeżdżam, jeżeli mam czas, to podjeżdżam i zatrzymuję się, wchodzę do środka. Jeżeli nie, to przejeżdżam przez McDrive'a, wybieram to, co chcę. Każda z tych restauracji serwuje cały pakiet różnych dań. Można sobie wybrać różne kanapki. Czasami w zestawie możemy zamienić frytki na coś innego. Mnóstwo napoi i deserów. No i co najlepsze, jak mi się nie podoba, to idę do innej restauracji. Nie mam żadnych zobowiązań. W dziedzinach usług, nie tylko takich gastronomicznych, ale ogólnie, tam gdzie klient jest panem, a przedsiębiorca musi się dostosować, mamy możliwość wielu wyborów. To my jesteśmy panami i my decydujemy, prawda? Jak na przykład dzwoni pani z jakiejś firmy telekomunikacyjnej, no to mówię, że chciałby mieć tyle, tyle minut, tyle SMS-ów. No i ona musi stworzyć taki pakiet, który mi będzie odpowiadał, inaczej zwyczajnie nie skorzystam z ich usług. Ale problem polega na tym, że w życiu nie wszystko tak działa. Nie zawsze jest tak, że mogę sobie wybrać pakiet, który mi odpowiada. Czasami pakiety są z góry ustalone. Może to zabrzmi śmiesznie, co teraz powiem, ale niektórzy ludzie traktują życie z Panem Bogiem, życie wiary, jak taką umowę z restauracją czy z jakąś firmą i mówią tak: Panie Boże, chciałbym, abyś troszczył się o mnie i o moich bliskich, żebyś mi pomagał, błogosławił, uszczęśliwiał moje życie i kochał mnie, ale w moim pakiecie wiary nie chcę poświęcenia. Nie chciałbym czytać Biblię codziennie, tylko tak co najwyżej raz w tygodniu. Chciałbym Tobie służyć, ale tylko wtedy, kiedy mam na to ochotę. Jak będę zmęczony, to wtedy nie muszę tego robić. Będę Ci oddawał część moich pieniędzy, ale tylko tych, które mi zbywają. No i oczywiście umowa musi być na czas nieokreślony, z możliwością rozwiązania w każdej chwili. Czy Pan Bóg na taki kontrakt się zgadza? Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeczytali Boże Słowo z Ewangelii Łukasza i spróbowali na podstawie tego fragmentu sprawdzić tą tezę. Czy Pan Bóg na taki kontrakt się zgadza? Ewangelia Łukasza, rozdział 9. Łukasza, rozdział 9, wersety od 18 do 25 będę czytał. Przepraszam, do 26. I stało się, gdy modlił się na osobności, że byli razem z nim uczniowie, zapytał ich tymi słowy: za kogo mają mnie ludzie? A oni odpowiadając rzekli: za Jana Chrzciciela, a inni za Eliasza, inni jeszcze za jednego z dawnych proroków, który zmartwychwstał. I rzekł do nich: a wy za kogo mnie macie? A Piotr odpowiedział mówiąc: za Chrystusa, Syna Bożego. A on gromił ich i zakazał im mówić o tym komukolwiek, powiadając: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć i musi być odrzucony przez starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie i musi być zabity, a trzeciego dnia wskrzeszony. I powiedział do wszystkich: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i niech bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli samego siebie zatraci lub szkodę poniesie. Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca, i aniołów świętych. Słowa, które właśnie przeczytaliśmy, zostają wypowiedziane tuż po dwóch takich znaczących wydarzeniach. Pierwsze wydarzenie to było wysłanie apostołów, uczniów na misję, gdzie mieli głosić Królestwo Boże i uzdrawiać chorych. No i ci apostołowie wracają i opowiadają Jezusowi, jak wiele rzeczy niesamowitych doświadczyli i zobaczyli. Później Pan Jezus zabiera tych uczniów na osobność. Tak jest napisane, że mieli jechać na osobność do miejscowości, która się nazywała Betsaida. Jednak ich wyprawa nie skończyła się tak, jak zakładali, bo nagle okazało się, że dotarli do tego miejsca, gdzie się zbierali, a tam dosyć dużo ludzi też przyszło. 5000 mężczyzn. Prawdopodobnie były też tam kobiety i dzieci, więc bardzo dużo ludzi. No i skracając historię, Pan Jezus ich naucza. Pojawia się problem, no bo ci ludzie są głodni i z jednej racji żywieniowej, z kilku rybek i dwóch chlebów, Pan Jezus wykarmił cały ten wielki tłum. I słowa, które przeczytaliśmy, zaczynają się od takiego stwierdzenia, że kiedy Jezus się modlił, to w pewnym momencie zadał pytanie uczniom. Wyobrażam sobie to w ten sposób, że Pan Jezus się modli. Uczniowie są gdzieś wokół Niego. W którymś momencie przerywa modlitwę i zwraca się do uczniów. Za kogo ludzie mnie uważają? Za kogo te tłumy, które no, troszeczkę wcześniej wykarmiliśmy, za kogo mnie uważają? Piotr odpowiada, że jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jakiegoś innego proroka. Jezus w oczach tłumów był kimś, no nie był takim zwykłym człowiekiem, ale był wciąż człowiekiem. Uważano go za proroka, za kogoś powołanego przez Boga, a nie samego Boga. Dzisiaj ludzie mają również różne zdania na temat Pana Jezusa. Co ciekawe, większość światowych religii, te, które są najbardziej znane na świecie, większość z nich również daje jakieś takie szczególne miejsce Panu Jezusowi. Na przykład muzułmanie również czczą Jezusa, ale jako znaczącego proroka. Zaraz po Mahomecie jest Pan Jezus. Nie jest on jednak Bożym Synem według nich. Hinduiści, tu jest ciekawe, bo hinduizm polega na tym, że wszystko jest Bogiem, więc dla mnie Bogiem może być Jezus, a dla ciebie może być Bogiem na przykład drzewo albo zwierzę. Judaizm, czyli religia żydowska, tutaj traktuje się Jezusa jako kogoś, kto jest odstępcą, no bo sprzeciwił się Bożemu prawu. Miałem taki plan, żeby zapytać moich znajomych, za kogo mają Jezusa, ale mi się tego nie udało zrobić. Ale udało mi się to sprawdzić. Wszedłem sobie na fora internetowe, wystukałem. Jest dużo takich for, gdzie jest pytanie, kim jest dla mnie Jezus Chrystus? No i takie odpowiedzi padły, między innymi. Ktoś napisał, że dla mnie Jezus jest mityczną postacią wymyśloną przez ludzi. Ktoś inny, Jezus jest założycielem chrześcijaństwa według oficjalnie uznanej mitologii. Ktoś inny napisał, że dla mnie Jezus Chrystus jest Synem Boga, który przyszedł na ziemię, by udowodnić ludziom, że Jego Ojciec istnieje. Inne stwierdzenie, kimś, kto żył 2000 lat temu i został ukrzyżowany. Inna osoba napisała, że dla mnie Jezus jest przyjacielem. Myślę, że dla większości Polaków, bo jesteśmy dosyć religijnym krajem, Pan Jezus jest kimś znaczącym, ale niekoniecznie najważniejszą osobą w życiu. No i od tego pytania, za kogo mnie ludzie uważają, czyli dosyć ogólnego, Pan Jezus przechodzi do drugiego pytania. Już nie takiego prostego, konfrontującego, dosyć trudnego. I zadaje pytanie, a za kogo wy mnie uważacie? Łatwo jest mówić o innych, prawda? Łatwo jest mówić o życiu innych ludzi. trudniej o sobie. Nie wiem, na czym, nie wiem, z czego to wynika, ale ludzie mają, jako ludzie mamy taką tendencję, myślę, że się zgodzicie, że łatwiej jest nam patrzeć na innych niż na siebie. Ja sam w sobie obserwuję takie tendencje. Pamiętam na przykład, jak jeszcze chodziłem do podstawówki i dostałem jakąś złą ocenę. Nie pamiętam, czy to była dwójka, czy trójka, bo dla mojej mamy to już były złe oceny. Więc dostałem złą ocenę i pamiętam, że powiedziałem mamie, że dostałem tą dwójkę czy trójkę, ale od razu moim argumentem było to, ale inni dostali jeszcze gorsze. Problem był taki, że dla mojej mamy to nie był żaden argument, dlatego że ona mnie oceniała, jej zależało na mojej edukacji, a nie na edukacji tych innych uczniów. Mojej mamie zależało na mnie, a nie na innych. I myślę, że tutaj podobny zabieg stosuje Pan Jezus. Najpierw pyta, za kogo ludzie go uważają, uczniów, a później przechodzi do pytania już indywidualnego, a za kogo ty mnie uważasz? Dlatego, że Pan Jezus jest zainteresowany jednostkami. On co prawda często mówił do tłumów, ale widzimy też w Ewangeliach, że On jest zainteresowany jednostkami. On jest zainteresowany konkretną osobą, czyli mną i tobą. No i Piotr odpowiada na to pytanie. Jezus pyta, za kogo wy mnie uważacie? Piotr odpowiada, za Chrystusa, za Bożego Syna. Pamiętam, jak byłem dzieckiem, to myślałem, że imię Jezusa to jest Jezus, a Jego nazwisko to jest Chrystus. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś w ogóle, co znaczy to słowo Chrystus, bo często je używamy. Chrystus to nie jest jakaś tam nazwa, ale to jest bardzo znaczące określenie. Chrystus znaczy Mesjasz. I kiedy Piotr powiedział, że ty jesteś Chrystus, Syn Boży, to nie było przekazanie informacji, że no Jezus jest Chrystusem po prostu, ale to było jego wyznanie wiary. On powiedział, że według mnie, dla mnie, ty jesteś tym Mesjaszem, który został obiecany, który przyszedł według proroctw. Kiedy czytamy Stary Testament, to możemy tam znaleźć mnóstwo proroctw, które zapowiadały przyjście Mesjasza. Jest ich około 450. Nie sprawdzałem, ale zakładam, że piszący komentarze to sprawdzili. I był taki profesor, nazywał się Peter Stoner. On zadał sobie trud, żeby wykazać prawdopodobieństwo, że w jednej osobie mogłyby się spełnić chociaż 8 z tych 450 proroctw. 8 z 450. I prawdopodobieństwo, jakie mu wyszło, że w jednej osobie te proroctwa mogłyby się spełnić, to jest 10 do 17 potęgi. Nawet nie wiem, jak ta cyfra się nazywa. Chyba nie ma nawet nazwy. Po prostu 10 i 17 zer. Jakby to zobrazować, znalazłem taki fajny obraz, więc się nim podzielę. Jakbyśmy monety 5-złotowe, i gdybyśmy mieli 10 do potęgi 17 monet 5-złotowych i rozrzucili je na całej powierzchni naszego kraju, to te monety byłyby gdzieś na wysokość 1,20 m. Cały kraj pokryty 5-złotówkami na wysokość 1,20 m. I załóżmy, że lecimy samolotem i gdzieś tam w jakimś losowym miejscu zrzucamy jedną monetę, która jest naszym podpisem. A później wysyłamy człowieka, który ma zawiązane oczy i dajemy mu zadanie, wybierz jedną monetę spośród tych 10 do 17. Gdyby ten człowiek z zamkniętymi oczami trafił w naszą monetę, to takie jest prawdopodobieństwo, że 8 proroctw wypełni się w jednym człowieku. Czyli totalna abstrakcja, patrząc na nasz ludzki umysł. Jednak w Panu Jezusie te większość już z tych 450 proroctw się wypełniło. On był obiecanym Mesjaszem, tym, który miał przyjść, żeby uratować ludzi od grzechu, żeby ich uwolnić od mocy grzechu. I w tym pytaniu, kim jestem dla was, Panu Jezusowi nie chodzi o informacje. Jemu chodzi o wiarę. Jakie to ma znaczenie dla was, że ja jestem tym Mesjaszem? Ciekawą rzeczą jest to, że pytanie, za kogo mnie macie, pada w stronę uczniów. Wydawałoby się, że uczniowie, bo oni byli cały czas z Jezusem, wiedzą, kim jest Jezus, że to jest dla nich oczywiste, kim On jest, skoro za Nim idą tak długo. Jednak nie zawsze to jest oczywiste. Niedawno słuchałem świadectwa takiej kobiety, nazywa się Chaco Washer, nazwisko znane dla pewnie wielu z was. To jest żona Paula Washera, znanego kaznodziei, ewangelisty, misjonarza. I Chaco złożyła swoje świadectwo w 2004 roku. Powiedziała tam coś takiego, że wychowała się w rodzinie chrześcijańskiej. Od zawsze była porządną dziewczyną. W wieku 20 lat wyjechała na misję do Peru. Po 12 latach bycia tą misjonarką miała okazję być na takiej konferencji, gdzie usługiwał jej mąż, Paul Washer, i mówił na temat pewności zbawienia na podstawie pierwszego listu Jana. I ta kobieta ze łzami w oczach powiedziała swoje świadectwo, że ona dopiero na tym wykładzie zrozumiała, że potrzebuje zbawienia. Że tak naprawdę nigdy nie miała w swoim życiu takiego momentu prawdziwej pokuty, kiedy zrozumiała, że jest grzesznikiem. Kiedy z taką pokorą przyszła do Pana Jezusa i wyznała Mu swoje grzechy, uznała Go za swojego Pana. Kobieta, która przez 12 lat była misjonarką. Więc jest taka możliwość, że można chodzić za Jezusem, ale nie do końca wiedzieć, kim On jest. Można chodzić na nabożeństwa, nawet czytać Biblię, ale nie do końca zdawać sobie sprawę z tego, kim jest Pan Jezus dla mnie osobiście. Myślę, że też jednym z powodów, dlaczego Pan Jezus najpierw zadaje pytanie, za kogo ludzie mnie mają, a później za kogo wy mnie macie, jest to, żeby uczniowie zdali sobie sprawę z tego, że wbrew powszechnej opinii oni muszą mieć swoje zdanie. Chociaż ludzie myślą co innego. Dzisiaj żyjemy w podobnym kontekście. Mnóstwo jest opinii na temat Pana Jezusa, ale liczy się to, kim Pan Jezus jest dla mnie, nie dla mojego sąsiada czy kolegi z pracy. I zaraz po tych pytaniach Pan Jezus podaje warunki bycia Jego uczniem. Przedstawia kontrakt, przedstawia warunki umowy. Najpierw daje swoim uczniom do zrozumienia, że oni muszą być pewni tego, kim On jest, bo jestem przekonany o tym, że gdyby uczniowie nie zdali sobie sprawy z tego, kim jest Pan Jezus dla nich, to te wszystkie słowa o naśladowaniu Go nie miałyby takiego znaczenia. Jest taka zasada, że jeżeli chcesz z czymś wygrać albo coś osiągnąć, to musisz mieć bardzo silne dlaczego. Na przykład, jeżeli chcę zacząć biegać, to muszę ustalić sobie, dlaczego w ogóle chcę biegać, żebym miał motywację. Powody mogą być różne, na przykład, bo chcę zrzucić trochę kilogramów, mieć lepszą formę, czuć się zdrowiej, albo chcę być lepszy od innych. Jeżeli nie będę miał silnego dlaczego, to jak nie będzie miało znaczenia. Jeżeli będę biegał tylko dlatego, że inni mnie do tego zmuszają, no to przy pierwszym lepszym zniechęceniu rano wstaję, nie chce mi się, bez silnej motywacji nie pójdę biegać. Podobnie jest z życiem z Panem Bogiem. Jeżeli my nie mamy głębokiego przekonania, kim jest Pan Jezus, nie mamy silnego dlaczego, to bardzo trudno nam będzie wykonać jak dla Niego żyć. Ale Pan Jezus pomaga uczniom uświadomić sobie, kim On jest. Pomaga im odpowiedzieć na pytanie, dlaczego powinni za Nim pójść. I następnie od wiersza 23 czytamy jak, czytamy o warunkach. I oferta Pana Jezusa brzmi następująco. Jeżeli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje Mnie. Jest to kontrakt, który jest wypisany grubymi literami, bez żadnych małych druczków, bez niedomówień. Jasno i klarownie Jezus przedstawia swoje warunki, które nie podlegają negocjacji. Niestety tutaj nie ma możliwości podyskutowania, że okej, no może samo zaparcie się wystarczy, a krzyż już niekoniecznie. Albo samo naśladowanie, tak jak ja chcę, no niestety się nie da. Pan Jezus podaje tutaj dwa takie warunki naśladowcy, Jego naśladowcy. Po pierwsze, to jest konieczność zapierania się siebie, czyli rezygnacji z siebie, z własnego ja. Co ciekawe, Większość słów, które Pan Jezus wypowiada, bardzo silnie uderzają w ego człowieka. Nie wiem, czy to obserwujecie, jak czytacie Biblię. Człowiek ma taką naturalną tendencję, że myśli o sobie. Myślę, że każdy grzech wynika z egoizmu. Każdy grzech wynika z tego, że myślę o sobie, że chcę zaspokoić siebie, że mi się coś stało albo mi się coś należy. I Pan Jezus za każdym razem bardzo mocno uderza w ten egoizm. I tutaj stwierdzę, że jeżeli ktoś chce pójść za mną, musi się zaprzeć samego siebie, musi się wyrzec samego siebie, swojego egoizmu, swojego ja. I myślę, że najlepszy przykład dał nam on sam. Kiedy w ogrodzie modli się: Ojcze, niech się Twoja wola dzieje, a nie moja. Pan Jezus był gotowy zupełnie zrezygnować z siebie ze względu na Boga i ze względu na nas. I wzywa nas do tego samego. Druga rzecz to niesienie swojego krzyża. Znowu rezygnacja. Mówi się, że człowiek, który był skazany na śmierć krzyżową, to był taki żywy trup, dlatego że on wiedział, że za chwilę umrze. On tak naprawdę był świadom, że on jeszcze żyje, ale już tak naprawdę nie żyje. Do podobnej postawy wzywa nas Boże Słowo. Jesteśmy ludźmi, którzy żyją na tym świecie, ale nie z tego świata. Myślę, że też 26 wiersz bardzo mocno koresponduje z tym stwierdzeniem, żeby nieść swój krzyż. Tam jest napisane: kto się mnie wstydzi i moich słów, tego Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie. Jeżeli mam nieść swój krzyż, to nie powinienem się wstydzić tego, kim jestem. Tego, że jestem Jego dzieckiem. Pożądanym wynikiem chrześcijańskiego życia to jest stawać się jak Jezus. Być Jego naśladowcą, to znaczy dążyć do tego, żeby myśleć tak jak On, żeby traktować innych tak jak On, żeby służyć tak jak On, żeby modlić się tak jak On, żeby po prostu być jak On. I wśród tego licznego tłumu, który wcześniej Jezusa słuchał, myślę, że byli tacy ludzie, którzy chcieli faktycznie być Jego naśladowcami, chcieli Go naśladować, ale było też dużo fanów. Jest taka fajna książka i film też, Więcej niż fan, gdzie Kai Eidelman właśnie porównuje, czy opisuje takie dwie postawy, fan i naśladowca. Fan to jest ktoś, kto ma swojego idola. Dzisiaj można mieć dużo idoli. Załóżmy, ktoś jest fanem Justina Biebera. To znaczy, że lubi go, prawda? Lubi słuchać jego muzyki, nawet może jeździ na koncerty. Często fani mają takie bluzy czy koszulki z wizerunkiem tego swojego idola. Bardzo dużo wiedzą o swoim idolu, czytają jakieś nowości. Problem w tym, że fan nie ma żadnej relacji, przynajmniej na ogół tak jest, nie ma żadnej relacji z idolem. To jest relacja jednostronna, czyli nie relacja, no bo relacja z definicji jest czymś dwustronnym. Jeżeli fanowi się nie spodoba idol, bo na przykład już gra średnio, no to zmienia idola. Podobnie jest z fanem Jezusa. Fan Jezusa to ktoś, kto może przychodzi na nabożeństwo co tydzień, może się angażować nawet w służbę, może znać chrześcijańskie zespoły, na pamięć znać treści chrześcijańskich utworów, może się modlić przed posiłkami, nawet czasami czytać Biblię, może nawet mieć rybkę z tyłu swojego samochodu, ale to jeszcze nie świadczy, że on jest naśladowcą. Fan Jezusa to osoba, która najchętniej to by usiadła na widowni, no i obserwowała. Jeżeli dzieje się fajnie, jest dobrze, to fan klaszcze i wspiera. A jeżeli dzieje się źle, to fan albo krytykuje, albo się zupełnie wycofuje. Fan nie ma żadnego zobowiązania. Nic go nie trzyma. Po prostu wybiera sobie idola i za nim idzie. Pan Jezus nigdy nie szukał fanów. Jemu nigdy nie zależało na tym, żeby ludzie go podziwiali. Zresztą o tym też możemy przeczytać w tym tekście, 21 i 22 wiersz. Tutaj Pan Jezus zabraniał mówić uczniom o tym, że jest Mesjaszem, dlatego że ludzie nie do końca rozumieli jeszcze, co to znaczy, że On jest Mesjaszem. Oni myśleli, że On będzie jakimś wodzem, który przyjdzie i wyzwoli ich spod okupacji. Pan Jezus nie szukał fanów, On szukał prawdziwych naśladowców. On szukał kogoś, kto idzie za Nim, kto jest gotowy ponieść koszt, Ktoś, kto jest gotowy, kogoś, kto jest gotowy zrezygnować z własnego ja, poświęcić swój czas, swoją energię, całe swoje życie. Smutnym faktem jest to, i to jest stwierdzenie również z tej książki Kyle'a Idlemana, że dzisiaj kościoły stają się stadionami pełnymi fanów zamiast społecznością gorliwych i oddanych naśladowców. Dzisiaj mamy bardzo dużo fanów i równie bardzo mało naśladowców. Takie są zatem Boże warunki bycia chrześcijaninem. Dlatego, że naśladowca równa się chrześcijanin. Nie można być chrześcijaninem, nie będąc naśladowcą czy uczniem Jezusa. Naśladowca to jest ktoś, kto przede wszystkim rozumie, kim jest Jezus dla niego, a po drugie jest gotowy go naśladować na Bożych warunkach. Czy to jest trudne? Takie pytanie mi się w głowie pojawiło. To jest trudne. Nie ma tutaj co się oszukiwać, bo to nie jest proste, ale im bardziej mam świadomość tego, kim jest Jezus, to tym okazuje się, że ta cena do poniesienia jest nie aż tak wysoka. W sensie ona jest wysoka, ale nie jest aż tak trudno mi tą cenę ponieść. Naturalną odpowiedzią na przyjęte zbawienie jest właśnie taka postawa, że chcę być naśladowcą Jezusa. Wyobraź sobie, użyję takiej ilustracji, spróbujmy zamknąć oczy teraz i wczuć się w tą ilustrację. Wyobraź sobie, że jesteś na 15 piętrze płonącego budynku. Wszędzie widzisz ogień. Na korytarzu, w którym jesteś, jeszcze ognia nie ma, ale prawdopodobnie zaraz dojdzie. Biegniesz długim korytarzem i widzisz mnóstwo drzwi wzdłuż tego holu. Jedne z nich najprawdopodobniej prowadzą do wyjścia ewakuacyjnego, ale nie masz pojęcia, które. To, co musisz zrobić, to otwierać wszystkie drzwi po kolei i mieć nadzieję, że któreś z nich będą tym wyjściem ewakuacyjnym. Jest jednak kilka problemów. Po pierwsze, możesz otworzyć drzwi, z których wyjdzie podmuch ognisty i cię sparzy. Inny problem, że możesz zwyczajnie nie zdążyć i się zaczadzić. Po pewnym czasie dostrzegasz na tym korytarzu, że zbiera się coraz więcej dymu. Właśnie próbujesz otworzyć następne drzwi, kiedy nagle słyszysz takie głośne wołanie. Hej, tutaj, chodź za mną, to jest właściwa droga, to jest jedyna droga. Patrzysz w kierunku tego głosu, a tam stoi strażak. Stoi przy otwartych drzwiach i tak macha ręką, wskazując ci, gdzie pójść. Tak sobie myślę, że jeżeli ktokolwiek z nas byłby w takiej sytuacji i miał świadomość też tego niebezpieczeństwa, w którym się znajduje, to nie sądzę, żeby zignorował słowa tego strażaka. Nie sądzę, żeby ktoś z nas w takiej sytuacji podszedł i zapytał, ale zaraz, kim ty jesteś? Pokaż mi swoje dokumenty, papiery, że masz w ogóle, no, że się znasz na tym, że faktycznie wiesz, gdzie jest droga. Nie sądzę, żebyśmy tak robili. Dlatego, że ten strażak, on wyszedł na 15 piętro po to, żeby, ryzykując swoje życie, po to, żeby nas uratować. I podobną rzecz zrobił Pan Jezus. On nie tylko zaryzykował swoje życie, ale on je w zupełności poświęcił. Po to, żeby mnie uratować. Żeby uratować każdego, kto z tego ratunku chce skorzystać. On umarł na krzyżu, zapłacił całą cenę i teraz woła, jak ten strażak. Ja jestem jedyną drogą. Jeśli chcesz być zbawiony, to pójdź za mną. Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Zachęcam do obejrzenia krótkiego klipu.